Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W naszych cotygodniowych rozważaniach chcemy się dziś zatrzymać nad sprawą miłosierdzia i postawić sobie pytanie, czy nie nazbyt łatwo ufamy w Boże miłosierdzie, uważając, że i tak Bóg wszystko nam przebaczy, czy czasem nie pomniejszamy przez to znaczenia i zła grzechu. Popatrzmy na przykładzie takiego zdarzenia. Pewien człowiek, który to opisał, mówił, że należał kiedyś do malutkiej, żarliwej wspólnoty chrześcijańskiej. Raz w tygodniu spotykali się, aby rozmawiać o Chrystusie, o wierze, o tym, jak głosić dobrą nowinę. A ponieważ wszyscy pracowali przez 8 godzin dziennie, zbierali się wieczorem. Jedli razem kolację, a następnie dyskutowali do późnej nocy, nierzadko do drugiej czy trzeciej nad ranem. Ten człowiek, który to opisał, wychodził stamtąd, jak mówił, z płonącą duszą, przesiąknięty naukami Ewangelii, gotów oddać za nią życie, aż pewnej nocy, a była to zimna noc, nasz znajomy po cotygodniowej gawędce z przyjaciółmi wracał do domu prawie o trzeciej nad ranem, a wysiadając z samochodu zobaczył, że naprzeciwko bramy, we frontowym ogródku, na żelaznej ławce śpi ktoś opatulony w łachmany i przykryty rozłożonymi gazetami. W duszy naszego bohatera zapaliła się jakaś iskierka. W taką noc człowiek przykryty tylko dziurawą kurtką i kilkoma płachtami gazety ryzykuje zamarznięcie na śmierć. Czy można zostawić go w tym miejscu? Wewnętrzny głos zawołał, że byłaby to zbrodnia. Inny głos przypomniał mu jednak, że nie może wpuszczać do domu człowieka, którego kompletnie nie zna. A jeśli to jakiś przestępca? I co powie jego żona i dzieci, jeśli o trzeciej nad ranem obudzi ich i położy w łóżku jakiegoś obszarpańca? Gdy wkładał klucz do zamka, sumienie krzyknęło, że jest tchórzem. Ale egoizm był silniejszy niż głos sumienia. Na piętrze obszedł balkon szerokim łukiem, żeby nie zaglądać do ogródka, gdzie leżał ten przykryty gazetami i łachmanami żebrak. W łóżku wydawało mu się, że kołdra zarazem grzeje go i mrozi. Czuł, że płonie w piekle swojego egoizmu, a w chwilę później, że zamarza w ciele żebraka. Zasnął dopiero po kilku godzinach, nie mogąc uwolnić się od obrazu postaci skulonej na ławce. Rankiem, zaraz po przebudzeniu, podbiegł do okna z uczuciem paniki. Był pewien, że zobaczy na ławce ciało, być może już martwe, które pozostało tam w środku zimnej nocy. Ale żebrak zniknął, a nasz opisujący to zdarzenie człowiek nie wiedział, czy ma się śmiać z samego siebie, czy raczej zapłakać. I przez cały następny tydzień do spotkania z przyjaciółmi żył z ogromnym poczuciem wstydu. Patrzył na swoją twarz w lustrze i czuł obrzydzenie. Nie miał odwagi chodzić do kościoła, ani tym bardziej do komunii świętej. Z niecierpliwością czekał, aż przyjdzie piątek, spotkanie z przyjaciółmi i on będzie mógł się wyspowiadać przed Bogiem i przyjaciółmi z grzechu, który ciążył mu coraz bardziej. Lecz kiedy w piątkowy wieczór opowiedział, niemalże ze łzami w oczach, historię swojego tchórzostwa, zobaczył ze zdziwieniem, że nie zrobiła na nikim specjalnego wrażenia. Przyjaciele nie tylko wybaczyli mu, uznając, że każdy człowiek popełnia codziennie tysiące głupstw, ale nawet rozwinęli teorie pomniejszające wagę jego postępku. Ktoś wyjaśnił, że pilnie potrzebna jest nie tyle pomoc poszczególnym jednostkom, co reforma całego społeczeństwa. Ktoś inny powiedział, że dobroczynność jest prawdziwa tylko wtedy, kiedy staje się sprawiedliwością. Trzeci kolega zauważył, że jałmużna obraża zarówno tego, kto je otrzymuje, jak i darczyńcę. Inny dorzucił, że znalezienie żebrakowi dachu nad głową na jedną noc nie rozwiąże jego problemów. Na koniec ktoś zapewnił, że tacy ludzie są przyzwyczajeni do spania na ławkach. Mój przyjaciel wyszedł ze spotkania ze zmrożonym sercem, jak pisze ten człowiek, i postanowił nigdy więcej nie przekroczyć progu tej wspólnoty. Nie chciał osądzać tych ludzi, swoich przyjaciół, i tym bardziej potępiać ich. Zrozumiał jednak, że coś tu nie jest w porządku. Ta historia jest dobrym symbolem świata, w którym żyjemy. Tak świetni z nas socjologowie, że zapominamy o człowieku, o konkretnym człowieku. Wiele razy zastanawiamy się, dlaczego tak bardzo zmalało w nas poczucie grzechu. Otóż wydaje się, że udało się nam wszystkim przekonać samych siebie, że zło jest czymś anonimowym, że winę ponosi społeczeństwo, a nie my. Włączasz telewizor, by posłuchać wywiadu na temat wzrostu przestępczości i natychmiast dowiadujesz się, że społeczeństwo jest źle skonstruowane. Odnosisz wrażenie, że nie jest winien ani sam przestępca, ani jego wspólnicy, ale bliżej nieokreślone tak zwane struktury społeczne. I w dniu, kiedy te struktury się zmienią, zapewniają nas specjaliści, przestępczość zaniknie. Oczywiście nie zamierzamy pomniejszać znaczenia wpływu społeczeństwa na zachowanie ludzi. Wiemy, że bieda, brak wykształcenia, nieszczęście są w co najmniej 80% przyczyną zbrodni i demoralizacji. Nie możemy jednak nie zauważyć dwóch rzeczy, że wiele innych osób żyjących w biedzie, pozbawionych wykształcenia i doświadczonych przez los, dzielnie walczy o to, by żyć uczciwie, oraz że demoralizacji ulegają niekiedy osoby bogate, wykształcone, ulubieńcy fortuny. Wyciągamy zatem wniosek, że warunki życia mogą przygotować jakby drewno na opał, lecz w ostatecznym rozrachunku iskra, od której to drewno dobra lub zła się zapali w nas, powstaje w ludzkim sumieniu. Stąd właśnie ta nasza głęboka nieufność do wszystkich filozofii, które pomijają konkretnego człowieka. Zgadzamy się, że jałmużna nie rozwiązuje istoty problemu, że zdecydowanie lepiej jest nauczyć, jak to się mówi teraz, biednego łowić, niż ofiarować mu wędkę, że tysiąckrotnie bardziej pomaga ten, kto daje pracę bezrobotnemu, niż ten, kto wręcza kilkadziesiąt złotych tygodniowo. Ale przy tym wydaje się wielką bzdurą przekonanie, że zmienimy świat, nie zmieniając konkretnego człowieka. Mówiąc o nowej sprawiedliwości na ziemi, podczas gdy istota ludzka umiera z zimna w naszym ogrodzie, jak w przypadku tej opowieści. Kiedyś przynajmniej tchórzostwo nazywano tchórzostwem, a egoizm egoizmem. A dzisiaj nazywamy to inteligentną dobroczynnością, pragnieniem sprawiedliwości czy dążeniem do reformy strukturalnej. To są wszystko egoistyczne formy zagłuszania głosu sumienia. No tak, ale z drugiej strony zapytajmy, to jak w tym wszystkim ma się to do tego miłosierdzia, to wspomnieliśmy tu na początku. I znów może niech inne zdarzenie tu nam to jakby bardziej usmysłowi. Oto pewna lekarka opowiedziała taką historię. Wykonuje badania prewencyjne u noworodków. Wykrywa się we wczesnym stadium choroby, które w tym momencie, kiedy one są noworodkami, są dużo łatwiejsze do leczenia, ratuje życie, oszczędza dzieciom wielu cierpień. I oto zdarzyło się kilka lat temu, że pewnego przeraźliwie wyczerpującego dnia, gdy wszyscy w laboratorium byli przeciążeni pracą, któryś z pracowników, najprawdopodobniej ze zmęczenia, pomylił się i źle przykleił etykiety na próbówkach. W wyniku tej fatalnej pomyłki zaczęto niepotrzebnie leczyć dziecko, które nie wymagało leczenia, oraz co gorsza, uznano za całkiem zdrowe i odporne dziecko wykazujące silne skłonności do wielu chorób. Jakiś czas później choroba, mylnie uznana za niemożliwą w przypadku tego dziecka, ujawniła się, a zbyt późne leczenie okazało się bolesne i niebezpieczne. Wszyscy lekarze i laboranci cierpieli z powodu tego błędu równie mocno lub prawie tak jak rodzice. Na szczęście dziecko wyzdrowiało. Gdy upłynął rok, rodzice odwiedzili lekarkę, czy po to, by poskarżyć się na pomyłkę, która zagroziła życiu ich dziecka? Nie. Przyszli pokazać jej, że dziecko czuje się znakomicie, żeby więcej nie dręczyła się z powodu popełnionego błędu. I tej naszej lekarce stanęły łzy w oczach, gdy opowiadała tę historię, podczas gdy wielu pacjentów mówiła, że zachowałoby do końca życia żal i urazę za tyle strachu i bólu, za które bez wątpienia ona była odpowiedzialna, ona sama lub któryś z jej kolegów, ci rodzice uznali, że omylność jest częścią kondycji człowieka, że także i lekarz ma prawo być zmęczony i że jeśli tylko jego błędy nie wynikają z niedbalstwa lub braku zainteresowania, powinny być zrozumiane, tak jak błędy wszystkich innych ludzi. Ta piękna historia nie tylko jest piękna, dlatego że to dziecko przeżyło. Rodzicom byłoby milion razy trudniej postąpić w ten sposób, gdyby umarło. Ale ona miała rację. Słusznie wymagamy od lekarzy poświęcenia, jakiego można wymagać od ludzi, w których rękach jest nasze życie. Ale nieludzkim byłoby zapominanie, że omyłki zdarzają się także im. Nie podoba mi się wyrażenie, które można by zatytułować, że człowiek ma prawo do pomyłki. Nie mamy prawa do błędu. Mamy natomiast prawo do tego, żeby rozumiano nas i nasze niedociągnięcia. Żeby akceptowano nas z naszymi błędami. Żeby wybaczano nam głupstwa, żeby widziano w nas ludzi, którzy z pewnością pomylą się 7 razy na dzień i 77 razy na rok. Obawiamy się, że dopóki prawo takie nie zostanie przyjęte przez wszystkich, trudno będzie nam żyć na świecie. Tak naprawdę doroślejemy wtedy, gdy jesteśmy skłonni do rozumienia. Świat nie dzieli się na czarne i białe, bo życie pokazuje nam, ile dobra wikła się w fałdach zła. Dlatego stary człowiek pełen urazy wydaje się najmniej dorosłą osobą na świecie. Życie uczy nas tej niezwykle trudnej sztuki, jaką jest umiejętność wybaczania. Początkowo robimy to, smakując jakby zadowolenie z tej czynności, nie zdając sobie sprawy, że jak mawiał święty Augustyn, można być bardzo okrutnym, przebaczając. Wydaje się nam też absurdalne powiedzenie wybaczam, ale nie zapominam. Bo czym innym jest uczenie się na błędach, zapamiętywanie jej, żeby uniknąć powtórnych pomyłek, a czym innym rozpamiętywanie przez całe życie pomyłki innych. Myślę, że gdybyśmy my, ludzie, zapisywali złe rzeczy, tak jak to kiedyś robiła jakaś nauczycielka, która miała taki piękny zwyczaj zapisywania złych stopni kredo na tablicy, a dobrych atramentem w zeszycie. Gdybyśmy zapisywali złe rzeczy na tablicy duszy, a dobre w osobistych notatnikach u progu starości, bylibyśmy wolni od wszelkich uraz, a nasze serca byłyby pełne powodów do radości. Tak bardzo podoba się nam dlatego encyklika Jana Pawła II Dives in Misericordia. Papież podkreśla w niej, że istotą Boga jest być bogatym w miłosierdzie. Że Bóg to, jakbyśmy powiedzieli, specjalista od przebaczania. Podobają się nam także słowa Bóg kocha trzy rodzaje ludzi. Tych, którzy nigdy się nie złoszczą, tych, którzy nigdy nie dają się zniewolić oraz tych, którzy nie zachowują urazy. O tak, On wybaczy nam, tak jak i my wybaczamy naszym winowajcom.